The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie, minęła godzina 11, więc czas na polski program radiowy. Dziś mamy czwartek, 21 dzień listopada, a jest to 326 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 40 dni. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie o 16.39, a więc dzień dzisiejszy trwa już tylko 9 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą dziś Janusz i Konrad, a urodzeni tego dnia mają zdolności naukowe, szczególnie w przedmiotach ścisłych. Cechuje ich bardzo posunięty idealizm i uduchowienie. Dużą rolę w ich życiu odgrywają uczucia. Nie dążą do dominującej pozycji w swoim środowisku, są sentymentalni i łatwo ulegają wpływom innych. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. I na zewnątrz chłodno. 45 w dniu dzisiejszym już osiągnęliśmy maksymalną. Jutro jeszcze chłodniej, 42 stopnie i deszcz. Słońce powróci w sobotę, 52 stopnie, w niedzielę 54, w poniedziałek 58, ale później znów spadek do 40 paru stopni. I tu trzeba ostrzec, że przymrozki mogą towarzyszyć w godzinach nocnych. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Świat jest księgą, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Powiedział to święty Augustyn.
Zabierz ze sobą słowa, co mogą zapomnieć o drugim człowieku. Podążaj wytrwale drogą, co stale wyznacza kierunek do celu. By jasno określić sens, który mieści się w naszym wyobrażeniu. O tym, co trzeba zrozumieć, by z nieba zaczerpnąć trochę nadziei. Się życiem szukam wartości istnienia i ze współczucia ludzi dla siebie wybieram proste zdarzenia. Przeglądam swoje życie na nowo i segreguję wspomnienia. Odnawiam moje zmieniła, a Bóg patrzy na mnie i myśli sobie, kobieto, znowu zgrzeszyłaś.
Anna Czartoryska i Zabierz mnie ze sobą. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4,13 zł, czyli rośnie. Ropa Brent i WTI poszły nieco w górę, $76.10 ta pierwsza, druga $70.08. Złoto $2663.20. A teraz nasze kalendarium. Rok 1417 odbyła się inauguracja pontyfikatu papieża Marcina V, która zakończyła wielką schizmę zachodnią. 1620 statek Mayflower z pierwszymi kolonistami angielskimi dotarł do wybrzeży Ameryki Północnej. 1783 pierwszy lot człowieka balonem Jean-Pierre de Rozier i Marquis de Allandes wznieśli się na wysokość 300 metrów i przelecieli nad Paryżem w ciągu 25 minut odcinek długości 8 km. 1789 Karolina Północna jako 12 stan dołączyła do Unii. 1866 Car Rosji Aleksander II Romanow wydał rozkaz o likwidacji twierdzy Zamość. 1877 Thomas Edison zaprezentował w Stanach pierwszy gramofon. 1891 rozpoczął działalność szpital psychiatryczny w Tworkach. 1916 zmarł Franciszek Józef, cesarz Austrii i król Węgier panujący w naddunajskiej stolicy od wiosny ludów. Uważał siebie za ostatniego monarchę starej szkoły. 1918 rząd Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu. 1918 wojna polsko-ukraińska. Wojska polskie odbiły z rąk ukraińskich cały Lwów. 1919 Rada Najwyższa Państw Ententy przyznała Polsce 25-letni mandat do zarządzania Małopolską Wschodnią pod kontrolą Ligi Narodów. Rok 1920 wojna ukraińsko-radziecka. Żołnierze Armii Ukraińskiej zostali wyparci na terytorium Polski i tu internowani. 1931 firma AT&T wprowadziła na rynek pierwszy na świecie Telex. 1939 Niemcy przekazały Słowacji polskie gminy Spiszu i Orawy. 1947 rozporządzeniem Rady Ministrów został utworzony Białowieski Park Narodowy, najstarszy park narodowy w Polsce. 1963 Rada Watykanu zezwoliła na używanie języków narodowych zamiast łaciny w kościele. 1995 zakończenie rokowań w sprawie Bośni w Dayton. Prezydenci Bośni, Serbii i Chorwacji parafowali w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona układ pokojowy kończący wojnę na Bałkanach. 2004 Wiktor Janukowicz został ogłoszony zwycięzcą wyborów prezydenckich na Ukrainie. Dało to początek pomarańczowej rewolucji. 2006 w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej w wyniku eksplozji metanu zginęło 23 górników. Była to największa katastrofa w polskim górnictwie od prawie 30 lat.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. W miejscowości Bieździadka kierujący Hondą 65-latek potrącił dwie kobiety idące lewą stroną drogi. Kobiety w wieku 45 i 65 lat zginęły na miejscu.
Kierujący Hondą był trzeźwy. W tym momencie droga powiatowa relacji Kołaczyce-Lubla jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Jaśle. Droga na pewno będzie zablokowana przez kilka dni.
Powiedział Daniel Lelko z policji w Jaśle. Z kolei w Parszowie w województwie świętokrzyskim zginęła 14-latka. Potrąciła ją ciężarówka na oznakowanym przejściu dla pieszych. 27-letni kierowca był trzeźwy. Polskie sojusznicze lotnictwo zakończyło operację na polskim niebie. Myśliwce uruchomiono po rosyjskim ataku na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie w porannym ataku użyli międzykontynentalnej rakiety balistycznej. To pocisk zdolny przenosić ładunki nuklearne. O szczegółach Paweł Buszko.
O użyciu międzykontynentalnej rakiety przez Rosjan poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Jak czytamy, pocisk był wystrzelony z obwodu astrachańskiego w Federacji Rosyjskiej. Według informacji portalu Ukraińska Prawda chodzi tu o pocisk Rubież. W ostatnich dniach trwały spekulacje, że Rosja właśnie z obwodu astrachańskiego może dokonać próbnego wystrzelenia właśnie tej rakiety, która zdolna jest do przenoszenia ładunków jądrowych. RS-26 Rubież ma zasięg 6000 km. Oprócz kontynentalnej rakiety w dzisiejszym ostrzale Rosjanie używali też m.in. rakiet Kinżał. Celem ataku było miasto Dniepr. Paweł Buszko, Polskie Radio.
W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości dziś ciąg dalszy rozmów na temat kandydata partii na prezydenta. W grze wciąż podobno trzy nazwiska. Przemysław Czarnek, Tobiasz Boheński, Karol Nawrocki. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak nie chciał powiedzieć dziennikarzom niczego, co zdradzałoby, kto zostanie kandydatem ugrupowania.
Jeszcze chwila cierpliwości i przedstawimy kandydata. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi kandydata. Proszę Państwa, chwila cierpliwości, jeszcze chwila cierpliwości.
Kierownictwo ma dyskutować też, kiedy nazwisko kandydata zostanie ogłoszone. Na sobotę PiS ma zarezerwowaną na tę okoliczność halę w Krakowie. Reporter Polskiego Radia dowiedział się, że nie jest przesądzone, czy w tym dniu ogłoszony zostanie kandydat. W sobotę natomiast swojego kandydata zamierza ogłosić Koalicja Obywatelska. Zostanie on wyłoniony w piątek w prawyborach. Zmierzą się w nich Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Pogarsza się sytuacja w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa w październiku spadła o 9,6%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że od początku roku sytuacja w budownictwie nie jest dobra.
Ze szczegółowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że we wszystkich jednostkach zajmujących się realizacją projektów budowlanych miały miejsce rok do roku spadki. Co więcej, GUS również wskazał w komunikacie, że spadki w październiku miały miejsce i w przypadku takich robót o charakterze inwestycyjnym, jak i remontowym. Także ogólny obraz tego sektora budowlanego nie jest korzystny.
Monika Kurtek uważa, że dopiero w przyszłym roku sytuacja w branży może się poprawić. Sąd Okręgowy w Katowicach podejmie dziś decyzję w sprawie podtrzymania aresztu dla Pawła S. Twórca marki Redis Bet jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie pod koniec października. Prokuratura postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz współudziału w przekraczaniu uprawnień przez urzędników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prowadzona przez niego firma miała otrzymywać zawierać rządowe kontrakty z pominięciem lub uproszczeniem procedur dotyczących zamówień publicznych. Zdaniem śledczych podejrzane są także liczne transfery bankowe, które mogły być próbą ukrycia przestępczego źródła pozyskanych pieniędzy. 5 listopada na wniosek Prokuratury Krajowej Sąd Rejonowy Katowice Wschód zdecydował o areszcie dla Pawła S. do 28 stycznia. Powodem miała być możliwość ucieczki oraz matactwa, a także duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów. Na tę decyzję obrońcy podejrzanego złożyli zażalenie, którego rozpoznaniem katowicki sąd okręgowy zajmie się dziś.
Sprawą zajął się Wojciech Kocjan z Polskiego Radia Katowice. Od godziny w Najwyższej Izbie Kontroli trwa przesłuchanie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Tematem jest fuzja Orlenu z Lotosem, zaniżanie cen paliw w 2023 roku oraz sprzedaż udziałów rafinerii gdańskiej saudyjskiemu Aramco. Daniel Obajtek powiedział przed wejściem do gmachu Izby, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Obciążył też nową władzę winą o pogorszenie kondycji Orlenu.
Jestem całkiem spokojny. Orlen zarobił 90 miliardów. Dzisiaj Orlen i zarząd to są grabarze polskiej firmy. Proszę skupić się na wynikach Orlenu i na tym, że Orlen nie podejmuje żadnych decyzji. A teraz, proszę Państwa, ja się spieszę na przesłuchanie.
Daniel Obajtek zaprzeczył, żeby koncern w czasie toczącej się kampanii wyborczej sztucznie zaniżał ceny paliw. Przesłuchanie może potrwać kilka godzin. Program reform w sądownictwie pod nazwą Sprawne Sądy 10 filarów przedstawił minister Adam Bodnar. Jak powiedział, to jeden z priorytetów, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Zależy nam, aby obywatele mieli poczucie, że sądy działają lepiej, podkreślił.
Że nie trwa tylko i wyłącznie ta dyskusja ustrojowa, ale że po prostu sądy zaczynają lepiej funkcjonować. Te 10 filarów, 10 takich punktów programowych to są problemy, które mamy dość dobrze zdiagnozowane, przedyskutowane w środowisku sędziowskim, w środowisku pozarządowym i chcemy te punkty wdrażać w latach 2025-2026.
W ostatnim badaniu międzynarodowej organizacji World Justice Project Polska awansowała o 3 miejsca, jeśli chodzi o pozycję w rankingu praworządności. Nasz kraj zajmuje 33 miejsce wśród 142 klasyfikowanych. O dobrych sygnałach ze strony ukraińskiej w sprawie wznowienia poszukiwań szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ostatnio w tej sprawie przeprowadzono rozmowy na poziomie resortów kultury obu krajów.
Było dobre spotkanie ministrów kultury obu krajów. Wymieniono się już listami miejsc, gdzie nasza strona chciałaby kontynuować poszukiwania. Mamy sygnały o postępie, ale uwierzę, gdy zobaczę, gdy ukraiński IPN przekaże, że proszę bardzo, nie ma żadnych przeszkód.
W sprawie poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojennych konfliktów na terenie Ukrainy trwa od 2017 roku po zdemontowaniu pomnika UPA w polskich Chruszowicach. W październiku ukraiński IPN zwrócił się do rządu w Kijowie o fundusze na poszukiwania, o które proszą Polacy. Kolejny spór między węgierskim ministrem spraw zagranicznych a amerykańskim ambasadorem w Budapeszcie na atak dotyczący prezydenta Joe Bidena. Ambasador odpowiedział bardzo aktualnym argumentem.
Węgierscy rządzący są po zwycięstwie Donalda Trumpa niezwykle aktywni w atakowaniu odchodzącej administracji Joe Bidena. Ta aktywność wzmogła się po decyzji prezydenta o możliwości używania przez Ukraińców amerykańskich rakiet na terenie Rosji. Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó napisał na portalu społecznościowym, że odsunięty nawet przez swoją partię Biden podejmuje decyzje, które doprowadzą do światowej katastrofy. Amerykański ambasador David Pressman odpowiedział mu, że tak samo wyraźnie, jak krytykuje sojuszników i Joe Bidena, powinien powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wystrzelenie rakiet skierowanych na teren zamieszkany przez etnicznych Węgrów na Ukrainie. Starcia między przedstawicielem Ameryki a władzami Węgier trwają niemal od początku misji ambasadora we wrześniu 2022 roku. Pressman atakował rząd Viktora Orbana nie tylko za politykę wobec Ukrainy, ale również za niszczenie wolności słowa i swobód obywatelskich czy praw mniejszości seksualnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Tę część informacji przekazała Anna Kowalik-Broncatti. Amerykańskie władze ścigają jednego z najbogatszych ludzi świata. Indyjski multimilioner Gautam Adani miał dać łapówkę za kontrakty energetyczne swojej ojczyźnie i oszukać przy tym inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. Według amerykańskich śledczych biznesmen miał przekazać indyjskim urzędnikom ponad ćwierć miliarda dolarów. W zamian jego firma dostała kontrakt na dostawę prądu z największej w kraju elektrowni słonecznej. Przez dwie dekady spółka Adaniego miała na tym zarobić 2 miliardy dolarów. Biznesmen miał też wprowadzić w błąd inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, przekonując, że nie dawał, nie daje i nie będzie dawał łapówek. Po ogłoszeniu zarzutów akcje firm należących do Adaniego straciły 20%. On sam twierdzi, że oskarżenia są bezpodstawne. Amerykanie wydali nakaz aresztowania biznesmena i jego 7 współpracowników. Śledczy chcą więc zawnioskować o ekstradycję drugiego najbogatszego obywatela tego państwa. Władimir Putin już od 13 dni nie pojawia się w publicznych wystąpieniach. Niezależna agencja Agentstwo twierdzi, że jest to rekordowy okres nieobecności prezydenta Rosji w przestrzeni publicznej, przynajmniej od ostatnich 3 lat. Zniknięcie Putina z przestrzeni publicznej nastąpiło po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zezwolił Ukrainie na przeprowadzenie ataków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji przy użyciu amerykańskich rakiet, pisze agentstwo. Putin po raz ostatni pojawił się publicznie 7 listopada, kiedy wziął udział w otwarciu sesji klubu Wałdajskiego. Od tamtego czasu Kreml publikuje wyłącznie oświadczenia prezydenta w formie wideo oraz pisemne relacje ze spotkań z politykami. Dziennikarka Farida Rustamowa szczegółowo przeanalizowała spotkanie przypisywane Putinowi 7 listopada. Zwróciła uwagę, że na jednym z nich lider frakcji Nowi Ludzie, Aleksiej Nieczajew, przedstawił prezydentowi informacje sprzed miesiąca. Co więcej, w dniu, kiedy komunikat został opublikowany, Nieczajew był w Dumie Państwowej i miał inny strój oraz fryzurę. Podobne rozbieżności dotyczą również 2 innych polityków, którzy pojawili się w publikacjach Kremla w tym samym czasie. Podobna niespójność dotyczy m.in. Leonida Słuckiego. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji miał spotkać się z Władimirem Putinem w czwartek 14 listopada. Tymczasem Słucki przemawiał w Dumie Państwowej w dniu, w którym według Kremla odbyło się jego spotkanie z Putinem. Ponadto według tych ustaleń Słucki rozmawiał z Putinem mniej więcej w tym samym czasie, co jego przemówienie w Izbie Parlamentu. Nawet sekretarz prasowy Putina, Dmitrij Pieskow, może nie wiedzieć o miejscu pobytu prezydenta Rosji, twierdzi źródło. W odpowiedzi na decyzję Bidena Putin podpisał aktualizację doktryny nuklearnej, która zezwala na użycie broni jądrowej w przypadku ataku na Rosję przez drony i pociski manewrujące. Pieskow stwierdził, że poprawki do dokumentu nie zostały jeszcze sformalizowane. Jednak kilka godzin temu dokument został opublikowany. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w czwartek nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, byłego ministra obrony tego kraju Jowana Galanta oraz dowódcy Hamasu Mohameda Deifa, oskarżając ich o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy i atakiem Hamasu na Izrael 7 października ubiegłego roku. Trybunał oświadczył, że ujawnienie informacji o wydaniu nakazów jest w dobrze pojętym interesie ofiar i ich rodzin. Zespół Maska chce wielkich zmian. Departament Wydajności Państwa, w skrócie zwane DOGI, zamierza przedstawić Donaldowi Trumpowi listę 1000 bezprawnych regulacji i zaproponować masowe zwolnienia urzędników federalnych. Propozycje opisali liderzy zespołu, miliarder Elon Musk i były kandydat na prezydenta Vivek Ramaswamy. Propozycja zmian została opublikowana w tekście na łamach Wall Street Journal. Artykuł napisał wspólnie Elon Musk i Vivek Ramaswamy, którzy są odpowiedzialni za, cytuję, Departament Wydajności Pracy. Zespół DOGI to nieformalne ciało, którym 2 biznesmeni mają kierować w charakterze zewnętrznych wolontariuszy. Przekonują oni w tekście, że w wyniku 2 decyzji podjętych przez dominowany przez konserwatystów Sąd Najwyższy odbierający uprawnienia regulacyjne agencjom władz wykonawczych, m.in. w sprawie środowiska, wiele z istniejących zasad przez nie wprowadzonych powinno się zlikwidować. To jest antydemokratyczne i wprost przeciwne wizji ojców założycieli. Na szczęście mamy historyczną okazję, aby rozwiązać ten problem. 5 listopada wyborcy zdecydowanie poparli Donalda Trumpa z mandatem do radykalnych zmian i zasługują na to, powiedzieli szefowie DOGI. Zapowiedzieli, że zamierzają wraz z zatrudnionymi ekspertami i prawnikami wewnątrz poszczególnych agencji przedstawić Donaldowi Trumpowi listę tysięcy regulacji. Dodali, że w wyniku zniesienia biurokratycznych reguł i odebrania prawa agencjom do ich tworzenia nie będzie uzasadnienia dla utrzymywania wielu urzędników federalnych, a masowe zwolnienia powinny być proporcjonalne do skali dokonanej dramatycznej deregulacji. Musk i Ramsani twierdzą, że prawo i decyzje Sądu Najwyższego pozwalają na masowe zwolnienia urzędników bez zgody Kongresu. Zapowiedzieli, że zamierzają też skłonić urzędników do odejścia z pracy, likwidując telepracy i przenosząc urzędy z Waszyngtonu w inne miejsca w kraju. Choć nie podają liczby urzędników, których zamierzają zwolnić, to Ramsani w przyszłości postulował pozbycie się 3/4 pracowników federalnych. Musk z kolei obiecał, że działalność DOGI przyczyni się do obcięcia wydatków o 2 biliony dolarów, prawie 1/3 całego budżetu, choć większość ekspertów wątpi w taką możliwość. DOGI zamierza współpracować z osobami powołanymi na stanowisko w agencjach w celu określenia minimalnej liczby pracowników wymaganych w agencjach, aby mogły one wypełnić swoje konstytucyjnie dopuszczalne i ustawowo wymagane funkcje, napisali. Liderzy DOGI zapowiedzieli też cięcia niepotrzebnych wydatków, m.in. na organizacje międzynarodowe. Jesteśmy przygotowani na natarcie ze wszystkich stron zakorzenionych interesów w Waszyngtonie. Spodziewamy się zwycięstwa. Nie ma lepszego prezentu urodzinowego dla naszego narodu w jego 250. rocznicę niż dostarczenie rządu federalnego, który uszczęśliwiłby naszych założycieli, napisali twórcy DOGI. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i wojna.
Rozdział 130. Tego samego dnia w dolinie rzeki Ashley deszcz padał przez całe popołudnie. Charles siedział pod potężnym dębem chroniącym go przed deszczem. Czytał starą gazetę z Baltimore, która w jakiś sposób znalazła się w Somerville, wiosce, do której on i Andy przybyli w poszukiwaniu jedzenia. Charles przebywał w Montreal o wiele dłużej niż powinien i planował. Ale każda para rąk była potrzebna przy budowie nowego domu. Trochę większego niż chaty niewolników, w miejscu, gdzie kiedyś stał letni dom, który został rozwalony, ale nie spalony. Wszystko, co mogło służyć jako budulec, było albo połamane, albo przypalone, albo jedno i drugie. Musieli jednak zbudować schronienie dla tych, którzy przeżyli, dla czarnych i białych, w oddzielnych pomieszczeniach. Brakowało jedzenia. Sąsiad Malcolm Bull podzielił się z nimi zapasami mąki i drożdży. Mieli więc chleb i ryż, ale nic więcej. Podróżni, którzy pojawiali się czasami na drodze obok rzeki, mówili, że cały stan głoduje. Wizyta w Somerville potwierdziła to. Nawet gdyby mieli worki złota, nic by to nie pomogło. Nic nie można było kupić. Charles znalazł tylko gazetę pozostawioną przez jakiegoś wędrowca. Marząc o cygarze, nie miał żadnego w ustach od czasu powrotu do Mount Royal, skończył czytać długą relację z inauguracji Abe'a Lincolna. Wojna może jeszcze potrwać, ale zakładał, że już wkrótce Lincoln zacznie rządzić na podbitym południu. Dlatego Charles powinien wiedzieć, jakie ten człowiek ma plany. Na pozór Lincoln był wielkoduszny. W jego przemówieniu dużo było słów o zaniechaniu podłości i miłosierdziu dla wszystkich. Chciałby rany narodu zabliźniły się. Obiecał zająć się opuszczonymi, samotnymi wdowami i sierotami. Pragnął sprawiedliwego i długiego pokoju. Wszystko to bardzo piękne, pomyślał Charles. Ale inne fragmenty przemówienia wskazywały na to, że prezydent może wybaczyć mieszkańcom południa, a nie wybaczy południu grzechu niewolnictwa. I tak długo, jak będzie istniało, wojna się nie skończy. Jeżeli wolą Boga jest,
by wojna trwała, dopóki całe bogactwo nagromadzone przez 250 lat dzięki niewynagradzanej pracy niewolników nie zostanie zniszczone i dopóki każda kropla krwi spływająca pod razami bata nie zostanie zapłacona inną kroplą, wytoczoną mieczem, to trzeba pamiętać, że wyroki Pana są słuszne i sprawiedliwe. Wyroki Pana. Charles wracał do tego zdania, wpatrując się w dwa słowa na pożółkłym papierze. Wyjaśniały to, co działo się z nim od czasu pożaru w Mont Royal. Choć miał przy tym lekkie poczucie winy z powodu nielojalności wobec Konfederacji, był przekonany, że wynik wojny będzie taki, jaki powinien być. Mimo to, odpoczywając i rozmyślając z głową opartą o drzewo, z zamkniętymi oczami, dochodził do wniosku, że wszystko mogłoby się skończyć inaczej, gdyby nie los, który tyle razy zdradził południe. Gdyby kopia rozkazu Lee owinięta wokół cygara nie została znaleziona przed bitwą pod Sharpsburgiem. Gdyby Jackson nie został zabity przez strzelca z Karoliny Północnej. Gdyby Stuart, któremu zależało tylko na swojej reputacji, nie zniknął z mapy wojny przed Gettysburgiem. Gdyby w Departamencie Zaopatrzenia Armii pracowali ludzie kompetentni, a nie złodzieje. Gdyby prezydent Davis poświęcał więcej uwagi ludziom i ziemi, a mniej filozoficznym dysputom. Gdyby. Jaki do diabła miało sens zastanawianie się nad tym? I tak przegrają. Przegrali. Ale w Virginii wciąż walczono, a on miał muła, na którym mógł tam wrócić. Wojna zmieniła jego psychikę. Był pusty jak kawałek wypalonego drewna, ale musiał tam wrócić. West Point nauczyła go poczucia obowiązku. Zmiął gazetę i wyrzucił. Wpatrując się w deszcz, widział Gaz, stojącą przed nim i uśmiechającą się. Zakrył oczu ręką i zniknęła. Wstał powoli, jakby ważył z 300 kilogramów. Kulejąc z powodu wciąż gojącej się rany w udzie, ruszył na poszukiwanie muła. Miał przy sobie starego kolta bez amunicji i kawałek szabli w kształcie krzyża, który w razie niebezpieczeństwa mógł służyć jako sztylet, oraz cygańskie poncho z kawałków szmat. Pożegnał się ze wszystkimi w Mont Royal i przed zmrokiem ruszył w drogę. W niedzielę palmową wieczorem Brad i Billy spacerowali między krzewami wawrzynu na wzgórzach koło Belwederu. Stalownia Hazarda była zamknięta z powodu święta, ale z kilku kominów dymiło się, bo w piecach podtrzymywano ogień. Wiosenne powietrze było ciepłe i rzeźkie. Stroma ulica miasta i spokojna rzeka pozostały w dole. Zmierzch nad górami malował krajobraz z szarości, różu i fioletu, z maleńkimi plamami jasnego pomarańczu. Rano byli w kościele, a w południe zjedli obfity obiad, na który zaproszono pana Waterspoona. Brett przez cały czas powtarzała w myślach słowa, które miała powiedzieć mężowi. Jedna sprawa była bezpośrednio związana ze zbliżającym się końcem wojny, druga mniej. Znała na pamięć słowa, które wypowie. Chciała jednak, by okoliczności były szczególne. Dlatego zaproponowała tę przechadzkę. A teraz okazało się, że jest zbyt zdenerwowana, by zacząć. Miała wrażenie, że Billy jest zadowolony ze spaceru i z jej milczenia. Rozkoszował się wiosennym zachodem słońca. Cieszyło go, że trzyma dłoń żony. Doszli do krateru, który odkryli w noc przed jego odjazdem na wojnę, wiosną 1861 roku. Po tej nocy zaszło tyle zmian w Brett i w kraju, że czasami wydawało się jej, że ogląda z balkonu nierzeczywiste wydarzenia, w których bierze udział, ale przedstawienie teatralne. Zauważyła, że wewnątrz krateru rosną chwasty. Zdążył już pokryć 2/3 powierzchni pochyłych ścian, ale zatruta ziemia na samym dnie pozostała naga. Szli w kierunku szczytu wzgórza. Czy może powinna zacząć od drugiej sprawy? Nie. Lepiej było najpierw uporać się z pierwszą. Trzeba się do tego zmusić. Jak sądzisz? Kiedy Madeleine będzie mogła wybrać się w podróż do Karoliny Południowej? Zastanawiał się przez chwilę.
Mówią, że nic już nie zostało z Armili ani Joe'ego Johnstona, odparł w końcu. Nie wierzę, by któryś z nich mógł przetrwać dłużej niż parę tygodni. Myślę, że może wyruszyć do domu w maju albo i wcześniej.
Chwyciła go za drugą rękę. Trzymając obie, stała przed nim twarzą w twarz w gęstniejącym świetle kończącego się dnia. Chciałabym z nią pojechać.
Uśmiechnął się. Tak podejrzewałem.
Nie tylko z tego powodu, o którym myślisz. Chcę zobaczyć, w jakim stanie jest Mont Royal, ale mam też inny powód. Nie mam pewności, czy go zaaprobujesz. Chciałabym zostać tam jakiś czas. Niewolnicy zostaną uwolnieni i będą potrzebowali pomocy w przystosowaniu się do nowej sytuacji.
Wybacz mi, ale twoje słowa nie brzmią tak, jakby padały z ust właścicielki plantacji.
Jego trochę krzywy uśmiech zezłościł ją. Może, ale nie traktuj mnie tak protekcjonalnie. Billy objął ją ramieniem.
Nie chciałem cię rozzłościć.
Westchnęła. A ja nie chciałam podnosić głosu, ale tak długo nie było mnie w Mont Royal. Przyznaję, tęsknię za domem. I kiedy mówię, że naszym byłym niewolnikom potrzebna będzie pomoc, nie ma w tym arogancji. Grozi im, że zamienią jeden rodzaj niewolnictwa na drugi. Twój brat Stanley ostrzegł mnie przed tym.
Stanley? Co takiego powiedział?
Możliwie najdokładniej powtórzyła uwagi Stanleya sprzed kilkunastu miesięcy o planie republikanów polegającym na okazaniu przyjaźni wyzwolonym czarnym, żeby później móc nim manipulować jako wyborcami.
Tak powiedział?
Owszem. Był wtedy pijany, inaczej nie mówił podobnych rzeczy tak otwarcie. Twierdził, że partia, a przynajmniej jedna jej frakcja, zgodziła się na taką strategię. I ja mu wierzę. Właśnie dlatego chcę wrócić na pewien czas do domu. Ten drugi rodzaj niewolnictwa jest równie nikczemny, może nawet gorszy. Bo nie sposób nie widzieć żelaznych kajdan, jeśli ma się nimi skute nogi, a te wykorzystujące niewiedzę człowieka są niewidzialne. Czekała na reakcję męża.
Spuścił głowę. Ciemne włosy, takie jak jego brata George'a, targał wzmagający się wiatr. Kilka gwiazd świeciło już jasno na fioletowo-różowym niebie.
Wzięła milczenie Billiego za odmowę. Nie chciała tak szybko się poddawać. Nie po tym, jak Skipper Brown i jego statko zagubionych dzieci definitywnie zmienili jej stosunek do czarnych. Zerwała gałązkę wawrzynu i ściskała ją w palcach. Pamiętasz ostatnią noc w domu, kiedy zaczęła się wojna? Zapytała.
Billy skinął głową.
Kiedy przyszliśmy tutaj, powiedziałam, że się boję. Uspokajałeś mnie, mówiąc o tym. Pokazała mu gałązkę. Powiedziałeś mi to, czego nauczyła cię matka. Że wawrzyn jest jak miłość mężczyzny i kobiety. Może przetrwać wszystko. Gdy cię nie było, coś odkryłam. Znalazłam to w oczach i twarzach dzieci w szkole pana Browna. Jeżeli miłość, o której mówiła twoja matka, nie dotyczy wszystkich, jeżeli nie może być skierowana do człowieka niezależnie od koloru jego skóry, to nie jest nic warta. Nie istnieje.
Więc jeśli wrócisz do Mount Royal i będziesz pomagać czarnym tak, jak potrafisz najlepiej, będzie to wyraz miłości.
Dla mnie tak, odparła spokojnie.
Brett odchrząknął. Spotkałem setki ludzi w armii, którzy w końcu zaakceptowali emancypację czarnych, ponieważ taka była polityka rządu. Ale to, co przed chwilą powiedziałaś, stanęłoby im kością w gardle. Tu, w Lehigh Station, jest wielu takich, którzy sięgną po maczugę albo strzelbę, by bronić prawa do swojej wyższości nad czarnymi.
Wiem, ale jak miłość może być przywilejem wybranych? Albo wolność? A tak mnie wychowano. Z tym rosłam. Aż przyjechałam tutaj, do tego stanu, do tego miasta, gdzie byłam kimś zupełnie obcym i nauczyłam się...
Powinnaś raczej powiedzieć... Zmieniłam się.
Nazwij to jak chcesz. Przypuszczam, że nie aprobujesz mojego pragnienia, by... Dotknął jej policzka.
Niczemu się nie sprzeciwiam. Kocham cię. Jestem z ciebie dumny. Wierzę w każde słowo, które wypowiedziałaś.
Naprawdę?
Ta wojna odmieniła nie tylko ciebie, Brett.
Nie opisał jej incydentu przed biurem werbunkowym i teraz też tego nie zrobił, bo pewnie zabrzmiałoby to jak przechwalanie się.
Ale to, co powiedział, było kwintesencją tego przemilczanego zdarzenia. Nie jestem już tym samym żołnierzem, który stał tu 4 lata temu. Nie zdawałem sobie sprawy, jaką przebyłem drogę aż do... No cóż, do niedawna.
Uśmiechnął się ciepło.
Pochylił się i pocałował ją. Kocham cię. Taką, jaka jesteś. Razem z twoimi poglądami. A co do wyjazdu, to masz rację. Na pewno tam się przydasz. Będę dumny i zaszczycony, odwożąc ciebie i Madeleine do Mount Royal. Sam będę musiał wkrótce wrócić do armii, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś została tam tak długo, jak będziesz chciała.
Jest jedna. Te miękko wypowiedziane słowa przestraszyły go. Czy jej policzki zaczerwieniły się? W zapadającym zmierzchu nie był tego pewny. Kochanie, zaczęła. Byłeś taki pełen wigoru, mimo rany, że... Nie jestem jeszcze pewna. Nie byłam u lekarza, ale... Głęboko wierzę, że będziemy mieli dziecko. Osłupiały ze zdumienia, nie mógł znaleźć słów. Po tylu stratach, nowe życie. Było w tym coś magicznego. Coś cudownego. Spojrzał na gałązkę wawrzynu, którą żona trzymała w palcach. Wziął ją delikatnie i przyglądał się jej w skupieniu. Jeżeli zostanę dłużej w Mount Royal, istnieje możliwość, że tam właśnie urodzi się nasze dziecko, powiedziała Brett.
Nieważne, gdzie to się stanie. Ważne, żeby się urodziło. Naprawdę, mniejsza o to gdzie.
Podrzucił gałązkę, objął żonę i wykrzyczał swoją radość. Jego krzyk narastał i odbijał się echem od wzniesienia po drugiej stronie rzeki.
Tego samego niedzielnego wieczoru, 9 kwietnia, George był w Petersburgu, gdzie czas wypełniło mu najpierw zgromadzenie materiałów budowlanych, a następnie załadowanie nimi dwóch platform. Linia Petersburg-Lynchburg, która biegła na zachód od miasta, wymagała natychmiastowej naprawy, żeby można było posłać posiłki armii ścigającej generała Lee. George wstał przed świtem, by wyruszyć w kierunku Burgville. Zmordowany skierował się do namiotu, gdzie spotykali się oficerowie. Gdzieś w ciemności żołnierze grali na kilku rogach, dwóch trąbkach i bębnie The Battle Cry of Freedom. Muzyce towarzyszyły krzyki i gwizdy.
Do diabła, wybrali sobie porę na koncert, mruknął.
Odskoczył w gęsty mrok, gdy tuż przed nim przegalopował jeździec, krzycząc:
Kapitulacja! Kapitulacja!
Jakiś oficer ze zwisającymi szelkami i obnażoną piersią, ziewając, wyszedł z namiotu.
Kapitulacja? Mój Boże, ja nawet nie wiedziałem, że byliśmy atakowani. George uśmiechnął się. To chyba ktoś inny się poddał, powiedział. Słyszy pan muzykę? No to poszukajmy jej. I ruszył pewnie w stronę, z której dochodziły dźwięki. Oficer naciągnął szelki na gołe ramiona i podążył za nim. Wkrótce dotarli do tłumu żołnierzy wychodzących z namiotów. George nie rozumiał, o czym mówią. Dochodziły go strzępy zdań. Może dzisiaj. Stary szary lis poprosił Ulyssesa o przedstawienie warunków. To Appomattox Court House. W ciągu godziny Petersburg zamienił się w dom wariatów. Najwidoczniej była to prawda. Armia Północnej Virginii składała broń, by powstrzymać dalszy rozlew krwi w wojnie, która nie mogła być wygrana. George ściągnął czapkę i pod gwiazdami południa podrzucił ją. Złapał i znowu podrzucił, a potem zaczął wlewać w siebie podawane przez oficerów i szeregowców mocne trunki uderzające szybko do głowy. Patrzył na ludzi, których wcześniej nie widział i pewnie już nigdy nie zobaczy, ale byli najlepszymi przyjaciółmi, najlepszymi z kompanów w tej dziwnej, oszałamiającej chwili. Strzelano w ciemnościach z pistoletów i karabinów. Tu i tam małe i większe grupy muzykujących żołnierzy wygrywały patriotyczne melodie. Do George'a dotarło wreszcie, że gdy wróci do domu, będzie mógł już do końca swoich dni spać u boku Constance i nikt mu tego nie zabroni. Chwycił się pod boki i zaczął wykonywać irlandzki taniec, choć nie miał pojęcia, jak to się robi. Żołnierze i oficerowie kręcili się wokół niego, podskakując, zataczali się, pili, śmiali się. Jeszcze raz napił się z butelki, których mnóstwo krążyło z rąk do rąk. Znowu podrzucił czapkę, wrzeszcząc jak uczniak słowa The Battle Cry of Freedom. Skupmy się wokół flagi, chłopcy, skupmy się jeszcze raz, wydając bitewny okrzyk wol... Śpiewając, tańcząc, podskakując wariacko, nie spostrzegł w ciemnościach kuleacznego dołu tuż za swoimi plecami, choć poczuł sznut. Upaprał się, na szczęście tylko do kolan, ale to wystarczyło. Musiał iść nad cichą rzekę Appomattox, żeby się oczyścić. Gdy wrócił do świętujących, zauważył, że nie podchodzą już do niego tak blisko jak wcześniej. Udało mu się jednak wypić jeszcze parę łyków whisky i mimo, że nie pachniał najprzyjemniej, mógł to, co mu się przydarzyło, potraktować jak humorystyczny akcent tej niewątpliwie pełnej glorii nocy. Otaczający go żołnierze i oficerowie będą do końca życia powtarzać kolegom, weteranom, żonom, kochankom, dzieciom i wnukom, co robili i gdzie byli, kiedy usłyszeli wiadomość o kapitulacji. Lecz on nie bardzo potrafił wyobrazić sobie siebie opowiadającego, gdzie rzeczywiście był. Byłem w Petersburgu, zbierałem podkłady i gwoździe, żeby ponownie uruchomić odcinek kolei wojskowej. Dziadku, czy byłeś szczęśliwy, gdy usłyszałeś wieść o zwycięstwie? Nawet sobie nie wyobrażasz jak. Co zrobiłeś, żeby to uczcić?
Zacząłem tańczyć. I wpadłem do dołu pełnego gówna.
Wszystko w mojej części. Za uwagę dziękuję. Barbara Inicka. Teraz na antenie ojcowie Paulini z amerykańskiej Częstochowy.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Dziś w naszym studio naszych audycji jest z nami jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Jest przewodniczącym Episkopatu Polski, ale także jest metropolitą gdańskim. Bardzo serdecznie witamy w duchowej stolicy Polonii. Ksiądz biskup jest z nami na początku listopada, aby celebrować te wielkie uroczystości Wszystkich Świętych. Bardzo serdecznie witamy i oddajemy głos księdzu biskupowi. Na początku też pragnę złożyć takie życzenia, bo niedawno były imieniny patrona Tadeusza. Wszystkiego najlepszego, księży arcybiskupie, w tej takiej dopiero chyba ponad już półrocznej posługi jako przewodniczący Episkopatu Polski.
Bardzo serdecznie witam też i cieszę się, że mogę odwiedzić tą duchową stolicę Polonii, jaką pełni właśnie tutejsze Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Ameryce. To miejsce, myślę, znane i bardzo cenione, odwiedzane przez wielu Polaków, jest takim szczególnym miejscem, gdzie buduje się tą polską tożsamość i polską religijność. Choć myślę, że potrzeba, żeby budować tę wiarę, która jest wiarą ogólną w Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak potrzebne są właśnie takie miejsca, które na wzór też polskiej Częstochowy oferują to, co jest tak bardzo potrzebne dla dzisiejszego wierzącego, dla dzisiejszego człowieka. A myślę, że sanktuaria spełniają taką ważną rolę, bo kiedy widzimy, że dzisiaj ludzie coraz bardziej jakoś tracą wiarę, że odchodzą od tej wiary, że jakoś tak nie potrafią tej wiary wyrazić swoim życiem codziennym, potrzeba właśnie takich miejsc, gdzie, do którego można pielgrzymować, do którego można przebywać, gdzie można się rzeczywiście ubogacać duchowo, przeżywać swoją wiarę, stawiać sobie pytania, budzić sobie refleksje na temat tej wiary i jednocześnie odnajdywać tę wiarę. I myślę, że taką funkcję w pełni pełni tutejsze sanktuarium. Stąd nie przypadkiem myślę, że jest nazywane ośrodkiem duchowym dla Polonii. Jako przewodniczący konferencji oczywiście mierzymy się z różnymi wyzwaniami, które są w Polsce w tym momencie. Przede wszystkim doświadczamy, zwłaszcza w okresie popandemicznym, spadku praktyk religijnych, choć ostatni rok był nieco inny w porównaniu z ostatnimi, bo wyraźnie widzieliśmy zwyżkę, jeśli chodzi o uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej, jeśli chodzi o ilości spowiedzi. Mniej więcej rozpoczęła się ta nowa tendencja od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czyli trwa mniej więcej przez ten okres pół roku. Oby to się w jakiś sposób potwierdziło. No myślę, że z takimi ważnymi wyzwaniami, jakie stają przed naszym Kościołem dzisiaj w Polsce, to przede wszystkim praktyki religijne, wiara, codzienna wiara, która przekłada się na codzienne życie. To przekaz wiary w rodzinach. Tego brakuje nam. Niestety w wielu rodzinach bardzo mało się modli, bądź wcale się nie modli. A przecież taki piękny przykład, jak ja osobiście wyniosłem z domu rodzinnego, że każdego dnia wieczorem całą rodziną klękaliśmy do modlitwy. Rano pierwsze pytanie, jakie zawsze mama stawia, czy już odmówiłeś pacierz? No jeśli nie, to mówiła zaraz klękaj. Tutaj trzeba odmówić pacierz, bo trzeba przeżyć dzień z Panem Bogiem. Myślę, że tak budowała się nasza wiara codzienna, która w jakiś sposób dawała mi to poczucie, że Pan Bóg jest ważny, Pan Bóg jest kimś, do którego trzeba się nieustannie zwracać, no i tak budować swoją wiarę. A więc tego troszkę brakuje, myślę, w Polsce dzisiaj, być może na całym świecie. Nie znam gruntu amerykańskiego tutaj, ale myślę, że jest to tendencja troszkę w całym świecie, że zbyt mało jest tej modlitwy w naszym życiu. A więc potrzeba tej wiary, budowania tej wiary w rodzinie. No dzisiaj to, co zauważamy też, to mianowicie to, że rodzice bardzo często nie posyłają swoich dzieci na katechezę, bo dzieciak ma bardzo dużo różnych zajęć, bo ma dodatkowych spraw, bo jest jeszcze oprócz szkoły, jest jeszcze sport, jeszcze jakaś nauka gry na czymś, jakimś instrumencie, jakieś ćwiczenia dodatkowe. No i te dzieci mogą być rzeczywiście na pewno przemęczone i potrzebują jakiegoś większego odpoczynku, ale myślę, że mądrość rodziców polega na tym, że potrafią w jakiś sposób pokierować tym swoim dzieckiem, żeby ono widziało potrzeby i nauki, i dodatkowe jakieś zajęć, ale też, żeby to było, nie było kosztem właśnie nauki religii, bo no to jest nasz fundament. Wszyscy zostaliśmy powołani do tego, żeby w jakiś sposób patrzeć w przyszłość też, na cel naszego chrześcijańskiego życia, którym jest zbawienie. A więc potrzeba tej właśnie formacji duchowej poprzez katechezę czy religię w szkole. To jest ogromnie ważne. Kolejnym, myślę, takim ważnym wyzwaniem, z którymi się mierzymy, no to jest w ogóle formacja młodzieży. Dotarcie do tej młodzieży. Dzisiaj bardzo ciężko jest do młodzieży dotrzeć. Być może brakuje nam odpowiedniego języka, być może czynimy to w sposób nieudolny troszkę, ale potrzeba docierania do tej młodzieży, żeby ją formować, żeby jej otwierać perspektywy innego życia, nie tylko tego świeckiego, które jest im serwowane, ale też takiego zupełnie, zupełnie szerszego. Myślę, że tych wyzwań byłoby bardzo wiele i z nimi musimy się mierzyć nieustannie jako Kościół w Polsce, jako konferencja w Polsce, biskupów też. No, widzimy spadek powołań kapłańskich, zakonnych. Z każdym rokiem się zmniejsza ilość kapłanów. Pewna część kapłanów odchodzi do wieczności, bo to jest taka kolej rzeczy. A tych nowych, którzy by zastąpili odchodzących, jest coraz mniej. Myślę, że tutaj potrzeba wielkiej modlitwy, też wielkiej krucjaty modlitwy, żeby się jakoś wspólnie modlić o te powołania. No, na pewno takim wielkim wyzwaniem, które sobie postawiliśmy w tym roku, to jest nowenna 9-letnia, która ma przygotować nas w roku 33 do wielkiego roku odkupienia, 2000 roku odkupienia. A więc tutaj chcemy położyć nacisk głównie na kilka elementów zasadniczych przeżywania Wielkiego Tygodnia, czy też innych kilku świąt, po to, żeby w jakiś sposób się budować naszą wiarę. Oprócz tego każda diecezja, każde zgromadzenie zakonne, każda parafia w ramach tej nowenny może oczywiście sobie dodatkowo wypracowywać różne programy duszpasterskie, które będą odpowiadać zapotrzebowaniu właśnie tej wspólnoty konkretnej w parafii, czy też w diecezji, żeby tę wiarę w jakiś sposób budować i rozwijać. Myślę, że jest to ważne, byśmy wszyscy się włączyli w tą wielką nowennę, którą rozpoczęliśmy w tym roku, żeby ona poprowadziła nas do tego ostatecznego spotkania w roku świętym z Jezusem Chrystusem, naszym Odkupicielem. Myślę, że tak pokrótce tylko pokazuję pewne sprawy, pewne wyzwania, które stoją przed naszym Kościołem, z którymi trzeba się nieustannie mierzyć. Ale przede wszystkim trzeba mieć nadzieję, że Kościół czy cała wspólnota, wszystkie sprawy, które są, one czasem mogą nas przerastać i dlatego potrzeba tej nadziei, potrzeba tego zaufania, zawierzenia Panu Bogu, bo my jesteśmy tylko zwykłymi narzędziami w ręku Pana Boga i ten zasiew ewangeliczny, który prowadzimy, on jest tak naprawdę zasiewem Bożym przede wszystkim, nie naszym. Tak jak mówię, my jesteśmy tymi narzędziami, którymi Bóg się posługuje do tego, żeby prowadzić ewangelizację, prowadzić duszpasterstwo, prowadzić ożywianie wiary i w ten sposób budować to nasze społeczeństwo.
Aby była głoszona Ewangelia, ksiądz arcybiskup wspomniał o rodzinach, o swojej modlitwie w rodzinie. To powołanie właśnie przychodzi przez rodzinę.
Dokładnie, to co wspomniałem wcześniej, że ten przykład rodziców modlących się zawsze, nie było niedzieli, w której by nie uczestniczyli we mszy świętej. Bardzo często widywałem ich z różańcem w ręku, z książeczką do modlitwy, a więc to nas wszystkich budowało. Ja gdzieś to moje powołanie odczułem w rodzinie w bardzo młodym wieku, muszę przyznać, jeszcze przed szkołą podstawową, gdzie jakoś tak to kapłaństwo mnie jakoś zachwycało, pociągało, stawiałem sobie pytania. Oczywiście byłem wtedy jeszcze małym dzieciakiem. Pamiętam gdzieś w czwartej klasie, być może to było szkoły podstawowej, trzecia, czwarta, gdzieś w czasie rekolekcji parafialnych, w której uczestniczyłem, ojciec misjonarz mówił między innymi o powołaniach, o potrzebie powołań kapłańskich, zakonnych. No ja tak jako ministrant poczekałem po mszy świętej, czy to była msza święta zdaje się, czy konferencja, już nie pamiętam. Poczekałem go przed zakrystią i jak wychodził, to pytam: ojcze, co trzeba zrobić, żeby zostać księdzem? On tak popatrzył na mnie, poklepał mnie po ramieniu i tak żartował. Mówi: najpierw trzeba szkołę podstawową skończyć, a potem liceum i zobaczymy. No to taka była mała scenka, ale potem, kiedy już gdzieś w ósmej klasie byłem, poprosiłem mojego wówczas księdza wikariusza, który był naprawdę takim super kapłanem, że chciałbym pójść do seminarium, żeby mi pomógł. I on mi pomógł rozeznać właśnie pójścia do Palotynów. I tak się rozpoczęła moja droga kapłaństwa.
Pan Bóg ma swoje drogi. On jest miłością. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi i jedno takie zdanie, posłanie tutaj z dzisiejszej tej uroczystości dla Polonii. Jedna minutka została na antenie.
Dobrze, przede wszystkim życzyłbym całej Polonii, która tutaj bardzo często się gromadzi, żeby uważała to miejsce jako takie bardzo ważne źródło tożsamości chrześcijańskiej, maryjnej też i przede wszystkim budowania wiary. Przyjeżdżajcie do tego miejsca, korzystajcie z tego wielkiego daru, jakim jest to sanktuarium, bo tutaj naprawdę Matka Boża prowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tutaj Chrystus okazuje miłosierdzie, tutaj Chrystus błogosławi, a tego błogosławieństwa zawsze potrzebujemy. Niech będzie go jak najwięcej dla każdego z was.
I tego życzymy także Polsce i w Polsce księżom biskupom, całemu episkopatowi i wszystkim posługującym kapłanom, wiernym, abyśmy wzrastali w Panu Bogu. Prosimy o błogosławieństwo dla radiosłuchaczy Głosu z Amerykańskiej Częstochowy.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. A był dzisiaj z nami obecny.
arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy, który pragnie w tym miejscu wręczyć taki obrazek pamiątkowy z podpisem Jana Pawła II, to z naszej dolnej kaplicy. Zapłać księże arcybiskupie za obecność w tym szczególnym miejscu duchowej stolicy Poloń. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich pozdrawiam.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W tym tygodniu 21 listopada będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Będziemy Bogu dziękować za wszelkie łaski, które otrzymujemy z Jego szczodrobliwych rąk. Jest tak Bóg miłosierny dla nas, szczególnie w tym roku. Dziękujemy za dobry wybór prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Pan Bóg błogosławi Ameryce, niech błogosławi nam wszystkim. Także modlimy się za wszystkich przywódców świata, o błogosławieństwo, o pokój na świecie. Niech w tym szczególnym dniu właśnie dziękczynienia 21 będzie w naszym sercu. Szczególne także dziękczynienie, bo to jest ten dzień także ofiarowania Matki Bożej. Niech właśnie Maryja wyprasza te potrzebne łaski. Dziękujemy za jej opiekę w naszym sanktuarium. Także zbliżamy się do uroczystości Chrystusa Króla w tym roku 24 listopada, uroczystość Chrystusowi Królowi. Będziemy zawierzać się Chrystusowi, oddawać, otrzymywać szczególny odpust w tym dniu przeznaczonym do modlitwy tym, którzy publicznie wyznają, że Chrystus jest Królem, Chrystus Panem. Także zapraszamy do naszego sanktuarium na czuwanie nocne 30 listopada. To ten ostatni dzień listopada. Niech Pan Bóg nam błogosławi. O godzinie 8 adoracja, apel jasnogórski, konferencja, różaniec, msza święta. Jak co miesiąc od kilkudziesięciu lat przybywamy do naszego sanktuarium. Także od 29 listopada do 1 grudnia, 29 piątek, 30 sobota i 1 grudnia niedziela to już rekolekcje adwentowe w naszym sanktuarium, w domu pielgrzyma, ale także zapraszam do wysłuchania rekolekcji na naszej stronie internetowej, także w radio. W tym roku będzie te rekolekcje głosił ojciec Maksymilian Ogar, neoprezbiter, w tym roku wyświęcony w naszym sanktuarium. Będziemy pochylać się nad tajemnicą przez 4 tygodnie, przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. Także 1 grudnia to pierwsza sobota miesiąca. Na pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy 7 grudnia, pierwsza sobota miesiąca, wieczorem intencja wynagradzająca niepokojonym sercu Maryi za grzech świata, różaniec, msza święta, adoracja i możliwość spowiedzi. Niech Pan Bóg nam błogosławi, niech obdarza swoimi łaskami w tym szczególnym czasie kończącego się listopada, kiedy modlimy się za dusze zmarłych, oraz w nadchodzącym już grudniu, w tym czasie szczególnego adwentu, przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy także księdzu arcybiskupowi, którego wysłuchaliśmy dzisiaj w naszej audycji. Szczęść Boże, program przygotował ojciec Bartłomiej, ogłoszenia serca błogosławi mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem zapraszamy do duchowej stolicy Polonii.